Państwa, właśnie otrzymałem SMS o treści takiej. Pax et bonum. Chciałam się podzielić tym, kim dla mnie jest Jan Paweł II. Jest jak ojciec. Modlitwa za jego przyczyną uzdrowiła moje relacje z prawdziwym ojcem. Mogę z jego pomocą na nowo przeżywać piękne dzieciństwo, którego kiedyś nie miałam. Pragnę mu za to podziękować i prosić o dalszą opiekę. Małgorzata. Pani Małgosiu, dziękuję bardzo za pani świadectwo. A my połączyliśmy się z księdzem profesorem
Janem Machniakiem z Papieskiej Akademii Teologicznej i też Kraków dzisiaj. Znaczy tak, z Krakowa do Krakowa wracamy, bo przed chwileczką rozmawialiśmy z księdzem profesorem Jackiem Urbanem. Witamy, księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam Lublin.
Dziękujemy za pozdrowienia. Księże profesorze, bardzo tutaj nam miło, że możemy gościć w studio Radia R. Zgodnie z tym, jak umawialiśmy się, bardzo prosimy o udział w naszej audycji i z wielką przyjemnością będzie z księdzem profesorem dialogował nasz wspólny mistrz, ksiądz profesor Walerian Słomka.
Pozdrawiam księdza profesora.
O, jakże mi miło, księże profesorze Janie. Serdeczne pozdrowienia i moje pytanie pierwsze to jest takie, żeby ksiądz profesor był uprzejmy jakoś dać świadectwo osobistych, powiedzmy, wrażeń papieża jako mistrza duchowego i z tym, co ksiądz profesor już w Rzymie na Via Cassia mógł odczytać z dokumentów na temat właśnie tej wielkości duchowej, jaka uobecniła się w Janie Pawle II.
Ja myślę, że o Janie Pawle II jako mistrzu duchowym można mówić z perspektywy osobistych kontaktów i ja miałem to szczęście studiować kiedyś w Rzymie i spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ponieważ on, spotykając wielu ludzi, zawsze też myślał o polskich księżach, nie tylko o księżach z Krakowa. Mieszkałem wtedy w Instytucie Polskim i byłem kilka razy na mszy świętej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w jego prywatnej kaplicy. Muszę powiedzieć, że te celebracje liturgiczne nie tylko na mnie, ale na wszystkich uczestnikach robiły ogromne wrażenie. Najpierw sama modlitwa Jana Pawła II przed mszą świętą, jego skupienie, no, wyczuwało się jakąś niezwykłą atmosferę, a potem ten przedziwny spokój w czasie odprawiania mszy świętej, spokój w czasie dziękczynienia. To jest takie moje osobiste świadectwo o tym, co było mi dane i myślę, że warto to podkreślać. Zresztą kiedyś przeczytałem takie wyznanie wielkiego, wybitnego niemieckiego teologa Ursa von Balthasara, który też był w prywatnej kaplicy na mszy świętej razem z papieżem, z Janem Pawłem II i właśnie pisał o tym osobistym przeżyciu, poza tym wymiarem naszej wiary, sakrum, dotykania wielkiej, największej tajemnicy naszej wiary, ofiary Jezusa Chrystusa. Poza tym to spotkanie z człowiekiem, który jest świadkiem, który poprzez swoje osobiste przeżywanie pomaga innym w tym spotkaniu się z tajemnicą. To jest ta jedna rzecz, którą chciałem podkreślić i myślę, że nie tylko ja sam, ale wielu ludzi, którzy spotykali się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, mieli podobne przeżycia, podobne doświadczenia.
Faktycznie podzielam jak najbardziej, bo i ja miałem szczęście brać udział ze dwa razy właśnie w tej liturgii w kaplicy Ojca Świętego i to przeżycie pozostaje niezapomniane zawsze. Ale ksiądz profesor miał możliwość nie tylko być właśnie tak blisko Ojca Świętego w czasie liturgii sprawowanej w kaplicy. Sądzę, że bywał też w okresie Bożego Narodzenia i dzielił się tam opłatkiem z Ojcem Świętym i wyśpiewywał kolędy też i pastorałki z Ojcem Świętym.
Tak, Ojciec Święty no, bardzo był otwarty na tego typu przeżycia, wręcz jakby ich potrzebował i zapraszał księży z Instytutu Polskiego, z Kolegium Polskiego i myślę, że te takie bardzo ludzkie przeżycia dopełniają tego, co my nazywamy misterium. Jan Paweł II na różnych poziomach przeżywał swoje kapłaństwo, swoje bycie księdzem, biskupem, papieżem, ale to, co dla niego było chyba takie bardzo ważne, on nie zamykał się w sobie, on chciał się dzielić z innymi. Cieszył się, kiedy byli z nim ludzie, którzy czuli podobnie jak on, którzy przeżywali tak jak on. Ja myślę, że jednak trzeba, żebyśmy przeszli teraz do tego, co jest, powiedzmy, wielkim nauczaniem Jana Pawła II. Ja nie wiem, czy księża profesorowie już mówili o tym, co Jan Paweł II jako mistrz zrobił dla kapłanów.
A to tylko referował ksiądz dyrektor tutaj na wstępie, natomiast ja osobiście bym jeszcze bardziej był zainteresowany szerszą perspektywą wynikającą z tych dokumentów, które miał możliwość ksiądz profesor przestudiować, zorganizować na Via Cassia.
Rzeczywiście pracowałem w ośrodku dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II dosyć krótko, bo od stycznia do sierpnia tego roku to przejście Jana Pawła II do domu ojca trochę zmieniło charakter tego domu i też zmieniło dużo w moim życiu, bo jednak mój biskup, obecnie arcybiskup Stanisław Dziwisz, zdecydował, że wrócę do Polski, ale choćby ten krótki czas i tam przyjrzenie się wielkiej dokumentacji pontyfikatu, bo ośrodek na Via Cassia od samego początku jego powstania, od 1981 roku, gromadził i gromadzi nadal dokumenty związane z pontyfikatem, publikowane w różnych językach, po łacinie i w tych językach oficjalnych Kościoła, ale też nieraz w językach bardzo egzotycznych. Otóż ten ośrodek daje ogromne spektrum 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Encykliki, listy apostolskie, listy do kapłanów, dokumenty osobiste, wypowiedzi Jana Pawła II, przemówienia, kazania, homilie. Poza tym tekstem oficjalnym ośrodek na Via Cassia ma również to szczęście, ten przywilej posiadać kopie przynajmniej rękopisów, czasem nawet autentyki, co pomaga w studiowaniu myśli Jana Pawła II, bo ta myśl rzeczywiście rodziła się. Tutaj mogę powiedzieć, że Ojciec Święty wszystko pisał ręcznie. Pisał piórem, długopisem.
I po polsku.
Po polsku, tak. I to pozwala nam, te dokumenty pozwalają nam przyjrzeć się, jak rodziły się te myśli. On, przygotowując encykliki, szkicował jakiś ogólny schemat, następnie zapraszał do siebie teologów, polskich teologów, zapraszał tych profesorów, którzy pracują w Rzymie, profesorów z całego świata, po to, aby skonfrontować swoją myśl. Chciał, by to nauczanie jego miało rzeczywiście charakter uniwersalny, by nie było to tylko doświadczenie jego osobiste, ale by ono obejmowało cały wymiar Kościoła. Ja myślę, że tam w ośrodku Studium Pontyfikatu Jana Pawła II można zobaczyć też i od strony warsztatu, jak pracował Piotr naszych czasów, jak ta myśl, która przecież wpłynęła nie tylko, myślę, na Kościół, ale na współczesny nam świat, na sposób postrzegania tego świata, jak ta myśl się rodziła, jak ona dojrzewała, jak następnie była przekazywana ludziom, którzy otwierali się na tę myśl, a rzeczywiście nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie, ale myślę, że ludzie obojętni, czy ludzie z innych wyznań szukali jakiegoś autorytetu i znajdowali w Janie Pawle II.
Ja słyszałem, że Kraków ma zamiar budować analogiczne centrum dokumentacji. Czy będzie to konkurencyjne? Czyż przeniesie się z Via Cassia całą dokumentację dotyczącą papieża do Krakowa?
Rzeczywiście ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Ojca Świętego, dziś metropolita krakowski, rzucił takie hasło tu w Krakowie. Ta myśl jest podobna do tego, co Amerykanie zbudowali dla swojego prezydenta Johna Kennedy'ego, to znaczy ma to być jakiś wielki ośrodek, w którym znajdzie miejsce biblioteka i będą zbierane dokumenty Ojca Świętego i to, co Ojcu Świętym napisano, ale tutaj chodzi o coś większego, szerszego, upamiętnienie tej myśli, ale jednocześnie przekazywanie jej nowym pokoleniom. Bo no, musimy sobie jasno powiedzieć, myśmy żyli w cieniu myśli Jana Pawła II, jakby byli przenikani tą myślą i nieraz posługujemy się pojęciami, które od niego wyszły i przeniknęły cały świat intelektualistów i prostych ludzi. Natomiast ksiądz arcybiskup Dziwisz myśli o tym, aby następnym pokoleniom przekazywać myśl Jana Pawła II, więc ma być też miejsce na studium, ma być też miejsce na środki audiowizualne, by językiem współczesnym, językiem filmu, czy językiem przeźroczym mówić do młodych ludzi. Wiadomo, że obraz ma ogromną siłę dzisiaj oddziaływania, więc chodzi o coś takiego bardzo nowoczesnego. Ale ma być też miejsce dla ludzi chorych, czy dla ludzi samotnych, jakiś szpital, jakaś klinika. Ma być miejsce na studia, na studiowanie. To jest rzeczywiście wielka myśl, która chce odpowiedzieć na potrzeby ludzi z całego świata, bo do księdza arcybiskupa zgłaszają się ludzie z całego świata, którzy pytają, co możemy zrobić, żeby nie zaprzepaścić tego wielkiego pontyfikatu. Chcą pomagać. Ksiądz arcybiskup właśnie po konsultacjach z różnymi osobami, które znały Ojca Świętego Jana Pawła II i które coś mają do powiedzenia, doszedł do wniosku, że no właśnie taki ośrodek, takie centrum powinno znaleźć się tutaj w Krakowie, w mieście, z którego wyruszył Jan Paweł II do Rzymu, by być Piotrem naszych czasów.
Księże profesorze, ja jeszcze chciałbym właśnie drążyć troszkę zagadnienie w kierunku dawania świadectwa o tym, co osobiście ksiądz profesor przeżył, co wskazywałoby na to, że Jan Paweł II był mistrzem duchowym, mianowicie we wszystkich innych kontaktach, nie tylko w liturgii, nie tylko w czasie śpiewania kolęd, ale na przykład w czasie pielgrzymek, bo wtedy w tych takich działaniach już objawia się najbardziej człowiek, kim on jest, jaka jest jego doskonałość, czy też ewentualnie wychodzą braki tej doskonałości. I jak jawił się Ojciec Święty właśnie w tym wydaniu praktycznym, kiedy realizował swoją misję?
Ja myślę, że to, co wszyscy dostrzegali u Jana Pawła II, bardzo osobisty, bardzo bezpośredni kontakt z człowiekiem, obojętnie kto to był, czy to byli przywódcy wielkich państw, czy to byli zwykli, prości ludzie. Niedawno oglądałem krótki program, jakieś migawki z Afryki. Papież, który wchodzi z jakiejś prostej lepianki przykrytej słomą, obejmuje ludzi, przytula ich do siebie, przygarnia i potem kolejne zdjęcie tej dziewczyny czarnej, która podbiegła wbrew wszelkim zasadom i przepisom bezpieczeństwa do Ojca Świętego, kiedy spotykał się z młodzieżą na Jasnej Górze. Ja myślę, że to chyba była taka rzecz najważniejsza. Mogłem to też obserwować z bliska w Krakowie, uczestnicząc w pielgrzymkach Ojca Świętego.
Właśnie nawiązać chciałem do tego. Dziękuję serdecznie i życzę szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. A może tu jeszcze koledzy będą zadawać pytania.
Dziękuję się bardzo profesorowi.
No, ja chciałem tutaj podkreślić, że ksiądz profesor Jan był, jak to można powiedzieć, konferansjerem podczas liturgii mszy świętej na błoniach krakowskich, kiedy się dokonała kanonizacja świętej Jadwigi. I myślę, że też wtedy te wrażenia z wysokości tego pulpitu, no chyba są godne przywołania tutaj.
Podziwiałem ten moment, kiedy Ojciec Święty przemawiał, kiedy pozdrawiał ludzi i ten wielki tłum, ponad milionowy tłum, reagował, odpowiadał. Myślę, że to nie jest łatwa rzecz, nawiązać kontakt z tak wielkim tłumem. Potem sama homilia, w której ukazywał świętą Jadwigę królową, tę osobę, którą fascynował się, bo od samego początku jako kapłan, jako biskup krakowski zaangażował się w jej proces beatyfikacyjny, brał udział w różnych sympozjach, które tu w Krakowie były organizowane. I sam ten moment, kiedy po wiekach właśnie papież z Krakowa Jan Paweł II mógł ukazać ją światu jako wzór do naśladowania, było to wielkie, wspaniałe przeżycie. Jan Paweł II miał taką zdolność, by spotykać się bardzo indywidualnie z ludźmi i jednocześnie mieć kontakt z wielkimi tłumami. Ja kiedyś spotkałem się z takim człowiekiem Włochem, który mówił, no tak jak Ojciec Święty popatrzył mi w oczy, nikt tak nie popatrzył mi nigdy w oczy, jakbym czuł dotknięcie samego Chrystusa. Czasem ktoś może zdziwić, czy to nie przesada, czy to nie jest jakiś kult jednostki. Zresztą z takimi głosami też przecież tak spotykaliśmy się i w naszej prasie. Jedni uważali, że no tak nie wolno mówić. Ja myślę, że Ojciec Święty chciał i robił to znaczy chciał przekazać Chrystusa drugiemu człowiekowi i na pewno nigdy sobą i swoją, co by nie było wielkością, nie przesłaniał Chrystusa. Jeżeli pociągał te tłumy, to tylko dlatego, że mówił o Chrystusie. Mówił o Chrystusie Odkupicielu Człowieka, mówił o Chrystusie, który leczył rany słabych i chorych. Jeśli on się pochylał nad chorymi, to dlatego, że to w nim Chrystus pochylał się nad drugim człowiekiem. No, rzeczywiście jest potrzeba dziś mówienia o tych sprawach, bo Ojciec Święty przez 27 lat zaskakiwał nas wszystkich. Zaskakiwał ogromną dynamiką, zaskakiwał tą zdolnością poruszania się po całym świecie. Nie wiem, ile razy obleciał dookoła kulę ziemską, ale potem zaskoczył swoją słabością, tym przykuciem do krzesła, do tego wózka i tym wielkim pragnieniem, by mimo wszystko iść do człowieka. I chociaż ten człowiek próbował go zabić, zranił go tak poważnie, że skutki tej rany właściwie do końca życia nosił na sobie, ta choroba, która go potem dotknęła, to go wcale nie zniechęcało. To tym bardziej zachęcało go do tego, by iść do drugiego człowieka i mówić o Chrystusie. No bo o czym właściwie mówił? Przecież nie mówił o ekonomii, nie mówił o gospodarce, nie mówił o nowych technologiach czy o technikach, ale mówił zawsze o tym samym.
Ale księże profesorze, ale właśnie mówiąc o człowieku, jednocześnie odnosił się, i było bardzo wyraźne, do warunków życia społecznego, politycznego, publicznego, prawda? Nie mówi wprost o systemie.
Konkretny tak człowiek, jest, a nie abstrakcję,
prawda? O życiu konkretnego człowieka. Ja pamiętam, przepraszam, tak wszedłem w słowo, pamiętam jak te niesamowite słowa papieża z okresu stanu wojennego, kiedy w Polsce mówił, mówię za was. Prawda? Mówię w waszym imieniu, mówię za was. Ale cały czas to jest to właśnie. Mówiąc o człowieku, jednocześnie no, siłą rzeczy musiał pobudzać do refleksji nad systemem społecznym, ekonomicznym, prawda? To jest
tak,
najlepsza teologia wyzwolenia.
Ale myślę, że ksiądz redaktor zgodzi się ze mną, że nie mówił tak, jak mówią politycy.
A zgadza się.
Bo jak dzisiaj łączymy radio i słuchamy obrady Sejmu, czy jakieś sprawozdania rządowe, to jednak jest inny sposób mówienia. No, Ojciec Święty mówił o chorobach, ale dokładnie, nie mówił tak, jak mówi kardiolog czy kardiochirurg. Natomiast no, mówił o tych słabościach człowieka, które Chrystus może leczyć. No i rzeczywiście chorzy szli do Niego. Jechali z Polski czy gdzieś z zakątków świata po to, żeby się z Nim spotkać. Ja w Rzymie znalazłem gdzieś taki list, który napisała kobieta chora na nowotwora z Australii, prosząc o pomoc w tym, aby mogła dostać się do Ojca Świętego, i to zostało jej umożliwione, i potem dziękowała za tę łaskę. Ona uważała, że to Ojciec Święty ją uleczył. Nie Ojciec Święty leczy, Chrystus, Bóg leczy. Natomiast Ojciec Święty stał się tym narzędziem działania Bożej łaski. ja myślę, że no, tych analiz dzisiaj jest dużo, każdy z innego punktu, z innej perspektywy patrzy na Piotra naszych czasów, na Ojca Świętego, dzisiaj sługę Bożego Jana Pawła II. Myślę, że my Polacy powinniśmy dziękować Bogu za to, że mieliśmy takiego papieża, za to, że mogliśmy się z nim spotykać, bo przecież tyle pielgrzymek do Polski. Chyba Włochy tylko mogą powiedzieć, że były bardziej uprzywilejowane niż Polska. Piotr przyjeżdżał do...
Księże profesorze, ja myślę, że ksiądz profesor Chmielewski może powiedzieć, ile razy dookoła ziemi papież przeleciał, bo ja to pamiętam z wykładów, kiedy nam w czasie jednego wykładu dał całą statystykę podróży papieskich.
Mam tutaj statystyki, więc były to 104 podróże zagraniczne, w sumie 1 240 000 km, 1 240 000 km, co równa się ponad 30 okrążeniom kuli ziemskiej i więcej niż trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.
Właśnie, to
jest fenomen, nie? To tak. Wszelkie rekordy Guinnessa bije.
Tak, ale przede wszystkim to, co robił, po to, aby nieść Chrystusa. Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i już to nie były wycieczki, to nie było zwiedzanie świata, to nie był lot na Księżyc, tak jak to sobie fundują milionerzy amerykańscy czy rosyjscy po to, żeby się przelecieć w kosmosie.
I zaistnieć w mediach.
Tak, ale dlatego, że chciał być blisko człowieka i o tym człowieku mówi. Zresztą przecież byśmy w ogóle nic nie wiedzieli o tych ludziach w Afryce, czy gdzieś w Australii, czy w Papui Nowej Gwinei, gdyby nie jego podróże, gdyby nie to, że Ojciec Święty tam jechał, by głosić Chrystusa, by głosić Ewangelię. Ja myślę, że no, to są takie rzeczy najbardziej spektakularne, ale pozostaje nam ciągle orędzie, nauka, chrystusowa nauka, którą głosił językiem współczesnym, językiem filozofa, językiem teologa, przemawiał do nas i rzeczywiście słuchali wszyscy. To jest wręcz nieprawdopodobne. Kiedyś podobno zapytano obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, czy będzie pisał jakieś dokumenty, a on miał odpowiedzieć: przecież Jan Paweł II już powiedział wszystko, ja będę tylko strzegł, pilnował, aby to, co nauka Chrystusa przypomniana w XX wieku przez Jana Pawła II, aby docierała do człowieka, aby ten człowiek lepiej ją zrozumiał. To jest też takie znamienne świadectwo Benedykta XVI swoim poprzedniku, z jakim wielkim szacunkiem, z jaką wielką pokorą ten, który przez tyle lat stał na czele kongregacji doktryny wiary i no też w jakiś sposób troszczył się o czystość tej wiary, o jej integralność, jedność.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Kraków, pewno też zaśnieżony jak Lublin.
Tak, jest w Krakowie biały, piękny śnieg.
To życzymy pięknych, pogodnych, śnieżnych świąt Bożego Narodzenia, to tak od pogody i Bożego Błogosławieństwa. Dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy.
Ja tak dam zdanie do wypowiedzi księdza profesora. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną, z jednej strony wielkie bogactwo Jana Pawła II, a z drugiej strony może i słabość naszego pokolenia, pokolenia Jana Pawła II. Na czym ona mianowicie polega? Otóż Ojciec Święty odznaczał się niezwykłą postawą służby i ucznia. Przedstawiał siebie zawsze jako ucznia, który miał mistrza. I ciągle sam był wpatrzony w Chrystusa, konkretnie w jego krzyż, i każdego człowieka chciał ciągle ukierunkowywać na Chrystusa, a nie na siebie samego. Ja miałam niestety taką przykrą refleksję po pogrzebie Ojca Świętego, kiedy widząc w swoim środowisku, nie jest tak, że ja wypowiadam się za wszystkich, nie chcę nikogo urazić w żaden sposób, ale to trzeba, myślę, ostro powiedzieć, że byli i tacy właśnie ludzie, którzy skupili się tylko i wyłącznie na osobie Jana Pawła II, a nie skupili się na wierze, na osobie Boga. I myślę, że to jest takie troszeczkę smutne, bo na pewno teraz Ojciec Święty, myślę, że jakaś łaska też by mu się uroniła z tego powodu, bo to nie o to mu chodziło. Nie dla mnie, nie na mnie, tylko na Niego. Bo ja nie głoszę swoją naukę, tylko właśnie mojego mistrza. ta świadomość, mieć tą świadomość.
Właśnie geniusz mistrza to jest w tym, że jest transparentny, prawda, przeźroczysty, że właśnie nie zatrzymuje na sobie. Kiedyś spotkałem się z takim porównaniem, to jest takie porównanie dotyczące osoby Matki Bożej, która jest centralną postacią Adwentu, że ona jest jak soczewka. Soczewka nie zatrzymuje na sobie światła, ale je skupia i kieruje do ogniska, bądź też to światło pochodzące z ogniska uporządkowuje, intensyfikuje i kieruje w określonym punkcie, do określonego celu. Myślę, że Jan Paweł II jest właśnie taką Bożą soczewką, prawda? Dzięki której możemy to misterium Boga, tę tajemnicę lepiej zobaczyć, jak w szkle powiększającym, i vice versa, że to światło prawdy promieniujące z Chrystusa, on jak soczewka porządkuje i skierowuje w te ciemne zakątki ludzkiej egzystencji.
Doskonale urzeczywistnił słowa psalmu. Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniowi Twemu daj chwałę.
Dzisiaj ludzie szukają takich przewodników, nazywają ich guru. No, guru koncentruje na sobie. To jest wyrocznia, która na każdy temat i w każdym momencie ma jedne, jedyne zdanie, a papież nic z tego guru nie miał, będąc mistrzem. Czyli to jest różnica między mistrzem, a między tymi wszystkimi postawami bycia guru, które tak naprawdę odbierają człowiekowi wolność. A tutaj papież cały czas ku wolności ludzi kierował, prawda? Nic nie narzucał, do niczego nie zmuszał, tylko pokazywał tą niesamowitą perspektywę przyjaźni z Bogiem. Pani Izo, państwo, taka grupka młodych ludzi miała okazję być w takim bardzo trudnym momencie dla Jana Pawła II w Rzymie.
Tak, w ubiegłym roku, w dniach od 20 do 28 marca, zgodnie z naszą coroczną tradycją naszej uczelni, uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Rzymu, chcieliśmy przeżyć Triduum Paschalne.
Chodzi o ubiegły rok akademicki,
czyli
ten kalendarzowy.
Tak. Jestem studentką, proszę mi przebaczyć, w innym kalendarzu funkcjonuję.
Tak, jest od października do czerwca. Wybaczamy pani Izo, ale to był rok 2005.
Ale ubiegły rok akademicki jako trzeci rok teologii, bo zawsze trzeci rok co roku jeździ. Rzeczywiście był to niesamowity czas dla nas wszystkich. Czuliśmy się obdarzeni i tak jakbyśmy uczestniczyli w niezwykłej duchowej uczcie. Z drugiej strony dostąpiliśmy wielkiej lekcji, chyba największej w życiu. Cisza, milczenie, która była, którą wyraził Ojciec Święty, była swoistym wezwaniem do wiary, do refleksji nad naszym życiem. My pojechaliśmy tam w Niedzielę Palmową. Byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni do takiej osobistego spotkania, audiencji z Ojcem Świętym. We środę rano, pamiętam, wszyscy rzeźko wstaliśmy przed godziną 6 i ruszyliśmy na plac Świętego Piotra. Tam dowiedzieliśmy się, że niestety wizyta została odwołana z powodu pogorszenia stanu zdrowia Ojca Świętego. I my, szczerze powiedziawszy, niektórzy z nas stracili nadzieję i mieliśmy już w ogóle zrezygnować, pójść zwiedzać Rzym. Ale byli tacy, którzy mówią, nie traćmy nadziei, w końcu ważniejsze jest być, aniżeli mieć. Więc zgodnie z hasłem papieskim, prawda, zostaliśmy. I co zrobiliśmy? Przez ponad pół godziny dobre śpiewaliśmy pod oknem na placu i wierzyliśmy mocno w to, że chociaż na chwilkę Ojciec Święty nam się ukaże w tym oknie i pobłogosławi nam. I rzeczywiście tak było. Byliśmy jedyną grupą zorganizowaną w tym czasie na placu Świętego Piotra. Wokół nas gromadzili się ludzie, kamery oczywiście, mnóstwo kamer, mnóstwo fotografów, dzienniki, niedzienniki. Mówiąc tak na marginesie, potem były takie opinie, że to KUL, młodzież właśnie z KUL-u wywołała Ojca Świętego do okna. Jaka prawda, dowiemy się w niebie, kiedy go spotkamy i zapytamy. Natomiast tak było. Pojawił się w oknie i cisza. cisza ta, ona była najbardziej wymowna. Księża profesorowie mówili tutaj o patrzeniu i słuchaniu. Obiektywnie patrząc i mówiąc, to no nie było spojrzenia twarzą w twarz. Nie było też słuchania. Ale właśnie, ważniejsze jest być, aniżeli mieć. Myślę, że to milczenie czasami właśnie milczenie o wiele więcej powie drugiemu człowiekowi, aniżeli jakiekolwiek słowo wypowiedziane. I myślę, że wtedy tak było. Wtedy tak było.
No bo stajemy tutaj w obliczu tak zwanej tajemnicy paschalnej, która znamionowała całe życie Jana Pawła II. Tajemnica krzyża, tajemnica zmartwychwstania, tajemnica chwały. Mhm. Ale on właśnie wierzył, że poprzez krzyż wchodzi w tajemnicę chwały i stąd też mówi się, że wszystkie encykliki nie zrobiły tego, co zrobiła jego choroba, jego konanie i później jego pogrzeb. To było najwyższe świadectwo paschalnego przeżycia papieskiego na oczach całego świata.
Piękne świadectwo. Ja pamiętam, podczas jednej z pielgrzymek Ojciec Święty powiedział, że jako papież on chce być przewodnikiem po tajemnicy Krzyża Świętego. No i to jego pragnienie spełniło się.
Tak.
Taka troszeczkę cisza tu zapadła, byśmy taki weszli w taki, że tak powiem, podniosły nastrój. No, a tu już mamy 6
jedność
minut.
Jedność Bożego Narodzenia z wielka...
Nie, ja się tak zasłuchałem.
No,
tak,
ale
tak...
właśnie ta zbieżność Bożego Narodzenia i tej tajemnicy paschalnej, tak, o której tu ksiądz profesor wspomniał, ma bardzo głęboką wymowę teologiczną. Karl Rahner powiedział, że nasze odkupienie dokonało się między